halo, witam was wszystkich w drugim odcinku naszego podcastu Odkryj w sobie geniusza, języki obce na sterydach. To jest sezon pierwszy, odcinek drugi. I dzisiaj odcinek pod takim, jak zauważyliście, dość kontrowersyjnym tytułem. Dość kontrowersyjnym, ale jednocześnie prawdziwym. Powiedziałbym w skrócie, jeśli chcesz nauczyć się języka obcego, przestań się uczyć. No tak. Ale powiecie, jeśli mam przestać się uczyć, to co w tym momencie mam zrobić dalej, tak? Jak to mam przestać się uczyć? Mam do ciebie taką prośbę. Zastanów się przez chwilę. Przepraszam, ja będę wymieniał czasami was jako wy i czasami mówił jako ty. Wybaczcie mi to. Nie mam ochoty w tym momencie aż tak wiele uwagi poświęcać kontrolowaniu temu. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Zastanówcie się tak przez chwileczkę. Z czym kojarzy się słowo nauka? A zrozumiecie, o co mi chodzi? Nauka kojarzy się z ocenami w szkole, tak? Z czerwonym długopisem na wypracowaniach, z oceną nauczycielki, z krytyką kolegów w klasie, gdzieś tam w czasach szkolnych, z krytyką rodziców, z krytyką otoczenia, z egzaminami stresującymi, z nauką czegoś, co nas zupełnie nie interesuje. Bo tak naprawdę przypomnijcie sobie czasy szkolne. W szkole uczono nas masy rzeczy, które nas po prostu w ogóle nie obchodziła, tak? Z czym się kojarzy jeszcze? Z kuciem na ostatnią chwilę i to do tego w stresie. Tak naprawdę pomyślcie, wielu z nas robiło to właśnie, popełniało ten straszny błąd. Kucie na ostatnią chwilę przed egzaminem, co budowało stres. Potem z tym stresem szliśmy na egzamin, czując podświadomie, prawdziwie czując, że nie jesteśmy do końca gotowi. Egzamin wychodził jak wychodził i oczywiście znowu szła cały łańcuch różnego rodzaju zdarzeń związanych z krytyką, z oceną, z samooceną, z pretensjami do samego siebie i tym podobnymi rzeczami, tak? Nauka kojarzy się też z innymi stresami szkolnymi, ze szkołą. W szkole nie tylko była nauka, ale również były równie stresujące sytuacje. Wywiadówki na przykład. Kojarzy się przede wszystkim nauka z wysiłkiem, który zawsze oceniany był na końcu niesprawiedliwie. Tak? Na zasadzie uczyłem się, a nauczycielka mówi: tak, uczyłeś się, ale nie umiesz, siadaj dwuja. Owszem, były też w szkole i przyjemne momenty, jak najbardziej, tak. Generalnie nauka w ogóle kojarzy się ze źle pojętą koncentracją. Jeśli wiecie co, 90% ludzi tak postrzega po prostu słowo koncentracja. Kiedy powiemy o koncentracji, to od razu marszczy się czoło, zaciskają się powieki, pięści czasami się zaciskają, zaciskają się zęby, pojawia się takie napięcie po prostu fizyczne, widoczne u tego człowieka, to znaczy on się koncentruje, tak. No. Tak niestety to się kojarzy i to jest bardzo złe skojarzenie koncentracji, bo prawdziwa koncentracja jest zupełnym tego przeciwieństwem. Ja prowadziłem kiedyś warsztaty dla firm i przy prostych zadaniach właśnie tego typu obserwowałem ludzi, w jaki sposób zachowują się, próbując opanować na przykład jakiś materiał, zapamiętać jakiś materiał, to właśnie po prostu zaciskanie, po prostu tak, oni mało się nie udusili, więc podchodziłem i mówię: słuchaj, weź głęboki oddech, zrelaksuj się, wycisz się, to nie o to chodzi, to jest podstawowy błąd, takie napięcie, to ma być wszystko traktowane lekko. Dobra, idźmy dalej. Szkoła kojarzy się również, generalnie kojarzy się z bardzo wieloma stresami, tak, do tego dochodzi tysiące skojarzeń, które są zupełnie nieświadome. A o odpowiedzi przy tablicy to może już lepiej nie wspominajmy. Ile nerwów nas to wszystkich kosztowało? Prawie wszystkich. Były oczywiście wyjątki takich, powiedzmy, ekstrawertyków, którzy lubili po prostu popisywać się przy tablicy. Generalnie, no tak, było popisywanie się, ale nie do końca było to związane z odpowiedziami na temat. Było to bardzo stresujące. Także nieważne, do jakiej szkoły językowej teraz pójdziesz, jeśli zabierzesz się za naukę czegokolwiek, to te podświadome wspomnienia, asocjacje, traumy będą się zawsze odzywać. A dlaczego? A dlatego, że pamięć jest genialna. I ponieważ to było trenowane przez lata, to jest przypominane automatycznie, bo takie jest zadanie pamięci. To jest, po prostu uzyskaliśmy poziom takiej nieświadomej kompetencji w stresie i w niskim performance'u, tak? W niskiej wydajności. Uzyskaliśmy poziom nieświadomej kompetencji w stresie i kiepskiej wydajności. Są takie cztery poziomy w opanowywaniu czegokolwiek. Nieświadoma niekompetencja, to jest wtedy, kiedy czegoś nie wiemy i nie wiemy, że tego nie wiemy. Jest wiele rzeczy na świecie, o których nie wiemy, że istnieją i nawet nie wiemy, że nie wiemy. Świadoma niekompetencja, to jest wtedy, kiedy już wiemy, że czegoś nie wiemy. Z jakiejś tam, powiedzmy, dziedziny, na przykład komputerowej, to znaczy wiemy, że nie potrafimy jeszcze obsługiwać Worda. Wcześniejsza ta nieświadoma niekompetencja to było na takiej zasadzie, że nie wiedzieliśmy nawet, że taki na przykład Word, program Word istnieje, tak? Potem wchodzimy w ten drugi poziom, czyli świadomej niekompetencji, czyli wiemy, że ten program już istnieje, nie wiemy, jak go obsługiwać. Potem następuje świadoma kompetencja, kiedy wiemy już, że ten program istnieje, wiemy, jak go obsługiwać, tylko jednak mimo wszystko potrzebujemy czasu na to, żeby się z nim jeszcze oswoić. I w pewnym momencie następuje tak zwana nieświadoma niekompetencja, kiedy po prostu coś piszemy i wykonujemy prawie że automatycznie pewne działania, dlatego że wiemy, że tam trzeba kliknąć, tu trzeba kliknąć, tak, tu trzeba kliknąć, żeby zachować czy cokolwiek. No może nie jest to najlepszy przykład, może lepszym przykładem byłaby na przykład nauka na rowerze. Nieświadoma niekompetencja, nie wiemy, że nie mamy roweru, nie wiemy, że nie umiemy jeździć. Nieświadoma niekompetencja, to znaczy mamy już rower, ale jeszcze nie wiemy, jak na nim jeździć. Świadoma kompetencja to wtedy, kiedy wykonujemy te pierwsze ruchy pedałami i kierownicą i próbujemy balansować i kontrolujemy wszystki każdy ruch, żeby się nie wywrócić. A nieświadoma kompetencja to jest ten poziom, kiedy po prostu jeździmy na rowerze i o tym nie myślimy. I taki poziom niestety nieświadomej niekompetencji osiągnęliśmy w dziedzinie stresu i niskiej efektywności naszej pamięci, tak? Popatrzcie teraz jeszcze tak na podsumowanie, żebyście przyznali mi rację. Pomyślcie o szkole i słuchajcie. Większość ludzi na świecie przeżywa w koszmarach sennych co? Maturę. Teraz z perspektywy czasu byście powiedzieli, no dobrze, ten matura wcale nie była taka trudna, ale przypomnijcie sobie, dlaczego ten stres był. Dlatego, że było napięcie budowane dookoła, stres budowany dookoła, taki ważny egzamin, jak się tego egzaminu nie zda, to się świat zawali, czyli dokładanie wszelkiego rodzaju nie takich nieprzyjaznych skojarzeń i asocjacji, tak? Do dzisiaj z tym kojarzy się szkoła bardzo wielu ludziom. Czyli zapomnijmy, kurczę, o uczeniu się. Zapomnijmy o uczeniu się do matury. Język nie jest... Nie uczymy się języka, by zdobywać Nobla. My się uczymy języka po co? Po to, żeby sobie pojechać do Grecji, usiąść sobie na przykład w kawiarni, zamówić kawę i porozmawiać z kimś, kto siedzi na przykład naprzeciwko, tak? Albo pojechać sobie do Włoch. Na przykład jakaś pani pojedzie sobie do Włoch po to, żeby poznać jakiegoś Włocha i móc sobie z nim pogadać. Albo może wyjść za mąż za tego Włocha. My uczymy się dla takich kompetencji, właśnie takiej komunikacji z drugim człowiekiem. Po to nam jest to potrzebne. To nie jest po to, by zdobywać Nobla. Pamięć i podświadomość są takim kruchym i wrażliwym tworem. One nie lubią stresu, nie lubią napięcia mięśni, nie lubią złego traktowania, są nadwrażliwe. I jeśli dostarczymy pamięci naszej podświadomości takich czynników stresowych, jakichkolwiek, czy nawet skojarzeń stresowych, to ona po prostu się skryje w sobie i będzie bardzo ostrożnie postępować, no bo będzie się bać. Ta pamięć, czy ta nasza podświadomość, będzie się bać oceny, będzie się bać tego stresu, więc będzie bardzo ostrożnie i będzie się zachowywać po prostu... No słuchajcie, no weźcie sobie, wyobraźcie, że wam się ręce trzęsą, jesteście wkurzeni, po prostu zestresowani, serce wam skacze i tak dalej, i tak dalej. I weźcie w tej sytuacji, spróbujcie przyszyć guzik do koszuli. No to może się źle skończyć dla palców. Stres jest negatywną emocją i ponieważ jest silną często emocją, może być zupełnie nieświadomą, po prostu pojawia się, umysł traktuje to jako coś ważnego i koduje. Dlatego też nauka kojarzy się po prostu źle. Zostawmy, wyrzućmy. Przestańmy się uczyć, tak? Przestań się uczyć. No ale co dalej? No to oto moje sugestie, słuchajcie. Albo słuchaj. Wybaczcie mi to. Wyrzuć słowo nauka i wyrzuć słowo uczę się i zamień na poznaję język. Zamień na rozkminiam nowy język. Zamień na bawię się w polowanie na słówka. Zrób sobie listę takich określeń. Napisz tą listę, przypominaj sobie. Ja wiem, to brzmi głupio, ale zobacz, jakie skojarzenia się pojawiają. Kiedy ja powiem na przykład bawię się w polowanie na słówka, to ja sobie wyobrażam, w tym momencie jestem w Niemczech, mieszkam w Niemczech, tutaj dookoła otacza mnie język niemiecki. Każdy człowiek ma jakieś słówko, którego ja jeszcze nie znam. Ma gdzieś tam jakieś słówko, więc ja sobie po prostu w tym, przepraszam, walnąłem w klawiaturę. Ja sobie w tym momencie wyobrażam, że poluję na te słówka. Po prostu, no kurczę, dopadam ludzi, bum, złapałem słówko, bo wypowiedział, kurczę, mam. Robię sobie w tym momencie zabawę. Zupełnie inaczej mi się to kojarzy. Ja wiem, to jest skojarzenie abstrakcyjne, ale jest to skojarzenie śmieszne jednocześnie i przyjemne, które bardzo natychmiast wywołuje u mnie po prostu uśmiech na ustach. I przede wszystkim, pomyślcie, wyobraźcie sobie taką sytuację, że polujecie na słówka na ulicy i wyrywacie po prostu ludziom z ust słówka, tak? Jesteście takimi superbohaterami, po prostu latacie po ulicach i wyrywacie słówka. Jak pomyślicie w taki sposób o nauce, to zobaczcie, że nawet napięcie mięśniowe się zmienia. Rozluźniają się niektóre mięśnie, mięśnie twarzy najczęściej przybierają rodzaj uśmiechu, zmienia się troszeczkę też tembr głosu, napięcie po prostu znika, jakby oddech się pojawia inny, bo troszeczkę wchodzimy w taką atmosferę po prostu takiego marzenia, dziecięcego marzenia po prostu o niebieskich migdałach, tak? Okej? Okay? To brzmi głupio. Oczywiście, że brzmi głupio. Ale co głupie i zwariowane i pochrzanione, jest bardzo przydatne dla pamięci i dla nauki. I to już też zostało naukowymi badaniami potwierdzone wielokrotnie. Im więcej przyjemności, tym szybsza nauka. Krótko i na temat. Dobra. Teraz nawiązując jeszcze do Wittgensteina, dlaczego ja mówię, żeby zmienić te słowa. Słowa, według Wittgensteina, tak na chłopski rozum, opisują rzeczywistość, ale słowa również tworzą rzeczywistość. Kiedy mówicie uczę się, przywołujecie wszystkie skojarzenia tego procesu, którego nie chcemy. Kiedy mówicie zdobywam język, jakby wykonujecie jakby to samo, tak? Bo zdobywacie nową wiedzę, nowe umiejętności, ale tworzycie nową rzeczywistość tej nauki. Tak? Tworzycie nową rzeczywistość zdobywania wiedzy. I gwarantuję wam, samo takie nastawienie, zmiana takiego nastawienia już spowoduje dramatyczne przyspieszenie tempa w zdobywaniu umiejętności językowych. Nie będziemy się rozwodzić tutaj na temat naukowych badań, dobrze? Samo to, jeśli zaczniecie się bawić po prostu w zamienianie tych słów, samo to wywoła już progres, już przyspieszy. To już jeden krok, jesteście dalej. Taka mini porada. Druga. Jeśli chcesz pamiętać o nowych określeniach, no to sobie na przykład przełóż zegarek z lewej ręki na prawą rękę. Dlaczego? Dlatego, żeby nosić go na tej ręce, na której się go zazwyczaj nie nosi. I wtedy będziemy go czuli, tak? Wtedy ten zegarek się da poczuć, czasami zauważyć, kurczę, op, dlaczego nie jest na prawej ręce. I za każdym razem, jak zobaczysz ten zegarek lub poczujesz ten zegarek, uświadomisz sobie, że jest, bo w momencie założenia na drugą rękę po prostu cały czas będzie to jakby świadome, że on tam jest. Do jakiegoś oczywiście momentu. Dopóki on tam jest, trzeba z tego korzystać. Za każdym razem, jeśli to się uświadomi, przypomnieć sobie, aha, od dzisiaj zdobywam język, od dzisiaj poznaję nowy język, od dzisiaj poznaję nowe słówka, poluję na nowe słówka, bawię się nowymi słówkami, żongluję nowymi słówkami, tak? Bo inaczej to wpadniecie w taki rytm, no, takiego pewnego pana prezydenta, który tak kiedyś powiedział, bo ja się uczę nowych słów, jak się uczę, ja się codziennie uczę, no to niech on się uczy, a wy będziecie zdobywać język i wy będziecie zdobywać świat. Także to taka mini porada, tak? Zegarek na drugą rękę, niech taka, jako taka przypominajka, taki supełek, jak u pana Trąbalskiego, niech przypomina o czym? O tym, żeby zmienić słowa, których używamy, tak? Następna porada, trzecia, zmień warunki nauki całkowicie uprzyjemnij je. Jeśli uczyłeś lub uczyłaś się przy stole, zacznij się uczyć na spacerze, albo we wannie, albo w kiblu za przeproszeniem, albo leżąc na podłodze, albo no, siedząc na ulicy na bruku, no cokolwiek, dokonaj jakichkolwiek zmian, byleby tylko prowadzić to w kierunku czegoś przyjemnego. Pracuj w małych blokach, ok? Też wiele naukowych badań i testów dowiodło, że pamiętamy to, co jest na początku i to, co jest na końcu, a środek zostaje jakby pominięty, zapomniany. Czyli na przykład, jak uczysz się czegokolwiek, to teraz już nie mówmy o językach, tylko mówmy o czymkolwiek. Jeśli uczysz się całego rozdziału, podziel rozdział na kawałki. Jeśli uczysz się strony, podziel tą stronę na paragrafy. Ucz się paragrafami, przedzielaj takimi malusieńkimi pauzami. I nie chodzi tutaj o wielką pauzę, żeby zrobić 10 minut przerwy, tylko dosłownie taki moment, że odkłada się to po prostu i parę głębokich, spokojnych oddechów się bierze. Parę technik językowych, nie językowych, tylko oddechowych oczywiście też wprowadzę tutaj na tym naszym kanale, żebyście mieli też takie gotowe narzędzia do relaksowania się, tak? Relaksujcie się, relaksujcie się, relaksujcie się, kochani. Po prostu o to chodzi, żeby to było przyjemne, żeby to było naprawdę przyjemne. Zmieńcie otoczenie. Na przykład powiedzmy, jeśli uczycie się przy stole, tak? Albo uczysz się, przepraszam, przy stole. Jest tam jakaś lampka, no to może trochę przestaw tą lampkę, może zmień kolor tej lampki, może zmień lampkę, może dołóż świeczkę, może zrób jakiś rodzaj dzieła sztuki, powiedzmy, z tego twojego biurka, żeby to się stało troszeczkę też takim rytuałem, ale takim przyjemnym, takim momentem spotkania z samym sobą, momentem spotkania z samą sobą, takim ważnym spotkaniem ze swoim własnym wnętrzem. Żeby to było przyjemne, 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 kropka, punkt, blume wolke, jak mówiła moja córcia, kiedy chodziła do przedszkola, to dzieciaki w Niemczech mówiły punkt, blume wolke, czyli kropka, kwiatuszek, chmurka. Dobra. Teraz trzecia porada, która być może jest najważniejsza w tym wszystkim, być może powinna być pierwsza, ale samo słowo źle kojarzone jest także, słowo wyobraźnia jest źle niestety postrzegane, nieprawidłowo postrzegane, albo jest masę fałszywych skojarzeń z tym słowem. Trzecia najważniejsza i o tych właśnie tych negatywnych skojarzeniach będziemy rozmawiać, bo chodzi o zmianę perspektywy, waszą zmianę perspektywy. Sama zmiana perspektywy spowoduje dopalenie umiejętności zdobywania języka. Sama zmiana perspektywy. I o takich wszystkich drobiazgach będziemy rozmawiać. Także odważcie się na robienie głupich rzeczy. Jeżeli, a teraz tak od razu pojawia się coś takiego, tak, ja jestem dorosły, nie będę się tutaj wydurniać, tak, nie będę się wygłupiać. No to powiem ci szczerze tak, skoro jesteś taki dorosły, nie będziesz się wygłupiać, no to trudno, to good luck, no to życzę ci szczęścia i powodzenia. Dzieci potrafiły się wygłupiać i robić głupie rzeczy, dzięki temu uczyły się szybciej. Dorośli zdecydowali, że nie będą robić głupich rzeczy, w związku z tym głupota przeszła na nich, a głupie rzeczy zostały całkowicie zapomniane. No tak pół żartem, pół serio. Nie bójcie się robić głupich rzeczy. O wiele szybciej zapamiętacie cokolwiek. Na przykład, kiedy będziecie, powiedzmy, czytać jakieś zdanie po niemiecku, hiszpańsku, francusku czy cokolwiek. Będziecie czytać stepując lub wykonując dziwne tańce lub wykonując dziwną gimnastykę albo rodzaj kung fu, tai chi czy cokolwiek. Jakieś dziwne ruchy po prostu i jeszcze do tego dziwnym głosem. O wiele lepiej to zapamiętacie, o wiele szybciej, niż jeżeli będziecie traktować to jak na poważnie. Traktowanie na poważnie to jest to, z czym kojarzy się nauka i szkoła, tak? Od tego momentu, jeśli chcecie zdobywać umiejętności językowe szybko, 10 razy szybciej niż normalnie, zapominamy o słowie nauka i o wszystkich powiązaniach z tym tematem, dobra? Także zaangażujmy w to wszystko wyobraźnię. Na początek zaangażujmy wyobraźnię dotyczącą po prostu tego, no, co robimy. Pobawmy się w głupie rzeczy. Druga możliwość jest taka, że angażujemy wyobraźnię w zabawowy sposób oczywiście i bawimy się w udawanie kogoś. Możesz przecież udawać, że jesteś językowym superbohaterem, który leci nad, na przykład, nie wiem, Dwajem i zdobywa po prostu cały język, zbiera z całego miasta po prostu te słówka, słowa i zdania. Lub jesteś bohaterką, superbohaterką, która frunie przez Nowy Jork i zdobywa słówka z akcentem nowojorskim. Wyobraźcie sobie coś takiego. Pozwólcie sobie, Holender, na taką zabawę. Takiemu właśnie odgrywaniu ról też poświęcono już parę książek. Psychologia w ten temat wchodzi i wchodzi i wchodzi, bo odgrywanie ról i znane jest od tysięcy lat. Szamani odgrywali role. Oczywiście oni do tego dostosowali jeszcze przebranie, zakładanie maski. aktorzy też odgrywają rolę. Po prostu odgrywanie ról ma w sobie przeogromny potencjał, bo jakby w momencie, kiedy odgrywamy rolę, to tak jakbyśmy troszeczkę zapominali o tym, co tam mamy w środku i stawali się tym kimś innym, udawali kogoś innego, czyli troszeczkę oszukiwali po prostu te elementy, które powodują stres i dopalali swoją własną wyobraźnię. Słuchajcie, taki najlepszy przykład wam podam jeszcze z czasów teatralnych, kiedy uczęszczałem do szkoły teatralnej. Pierwszy rok było takie założenie, że musieliśmy wykonywać różnego rodzaju zadania aktorskie tylko i wyłącznie w czarnych jakichś tam trykotach czy dresie i czarnych koszulach, bez zakładania kostiumu. Dlaczego? Dlatego, że jest coś takiego, że kostium narzucał oczywiście w tym momencie rolę, a chodziło o to, żeby stworzyć rolę bez kostiumu. I wyobraźcie sobie taką sytuację, że miałem tam takiego kolegę, który był bardzo taki cichy, wycofany, bardzo spokojny, po prostu gdzie tam zakląt, przekląt czy coś, to tak jakoś tak nie za bardzo do niego pasowało. Któregoś razu do czegoś, do jakiegoś czy spektaklu, czy czegoś, musiał być przebrany za kota. Kiedy przebrał się za kota, słuchajcie, w życiu byście nie wiedzieli, jakbyście nie wiedzieli, że to on jest w środku tego kostiumu, pod tą maską, to byście nie powiedzieli, że to jest ten sam człowiek. Zmienił się głos, zmienił się sposób zachowania, po prostu rytm zachowania, wszystko, po prostu cała fizjologia, fizjonomia, wszystko się zmieniło. Także przyjmowanie ról jest bardzo taką dobrą rzeczą. Od dzisiaj wymyślcie sobie jakąś super postać, albo znajdźcie sobie kogoś, kogo uważacie za super geniusza językowego, tak? I zacznijcie troszeczkę udawać, że nimi, takimi geniuszami jesteście i w ten sposób zacznijcie się uczyć. Ja sobie mogę w tym momencie, dla mnie nie ma problemu, czy to jest to wyobrażenie, czy tamto, czy siamto, czy owamto, po prostu jak ktoś mówi, za sercem idę. Dla mnie w tym momencie wyobrażenie tego bycia tym super bohaterem, zdobywającym języki, po prostu mówiącym płynnie i tym podobne rzeczy jest tak fajne, że ja w tym momencie, powiem wam szczerze, już mam ochotę skończyć tego dzisiejszego podcasta. Wiem, że nieprawidłowo mówię, robię to celowo w tym momencie. No i mam ochotę skoczyć i nauczyć się, zdobyć następne jakieś parę słownic. Czyli podsumujmy, tak? Tak, jedna, drugie, trzecie. Wyrzucamy słowo nauka, zamieniamy na coś innego. Drugie. Zakładamy sobie zegarek na drugą rękę, tak? Żeby po prostu coś tam przypominał nam o tym słownictwie. Trzecia porada, zmieniamy warunki nauki, tak? Warunki, żeby to nie były warunki nauki, tylko warunki do zdobywania. Do zdobywania na przyjemne, tak? No i ostatnia porada, staramy się coraz więcej używać wyobraźni, bawić się wyobraźnią i traktować to wszystko jako zabawę. A teraz wiecie, dlaczego czasami specjalnie przekręcam gramatykę i tak dalej? Nikt z nas nie mówi prawidłowo gramatycznie. Nawet profesorowie zajmujący się polskim językiem też w mowie potocznej popełniają pewne błędy. Słuchajcie, więc nie mamy się co, przepraszam, spinać tutaj i starać się zdobywać Nobla w ultrapoprawności gramatycznej. Bo dla mnie najważniejszy cały czas mój przekaz w tych wszystkich podcastach jest taki, że słownictwo w tym momencie jest bazą, podstawą języka. Wszelkie sprawy jak gramatyka, akcenty i tak dalej są sprawami absolutnie wtórnymi. Nie mówię już w tym momencie o takim skrajnym przypadku kobiety, którą znałem, która upierała się, że akcent jest najważniejszy. Dochodziło do takiego absurdu, że ona potrafiła się pokłócić, powiedzieć, że słownictwo w ogóle jest nieważne, gramatyka jest nieważna, akcent w języku jest najważniejszy. No i niestety pozostał jej tylko i wyłącznie akcent. Akcent, ale żadnego nowego słowa z obcego języka. To już mówimy o absurdzie, tak? Czyli to odsuwamy na bok. Odsuwamy na bok, skupiamy się na tym, co jest środkiem podstawowej komunikacji. Skupiamy się na ta sprawa, która jest środkiem komunikacja prawidłowa z inny człowiek. Bo ten środek, ta słownictwo jest najważniejsza. Gramatyka może dochodzić później albo może dochodzić nie wcześniej, kiedy chcemy albo nie chciała. Zrozumieliśmy się. Dobra. Kochani, trzy porady mieliście. Dzisiaj troszeczkę mam nadzieję, że udało się zmienić tą perspektywę. I jedziemy dalej z koksem. Kochani, do usłyszenia, do zobaczenia. Pa! Pa!